Byłem w szpitalu 2 tygodnie ostatnio i jeszcze taka rurka mi tu wystaje. Mam pod opatrunkiem. I w związku z tym wolę posiedzieć niż poskakać, żeby wszystko było ze mną dobrze. No i bardzo się cieszę, że jestem z powrotem w kościele. Myślę, że te ostatnie 3-4 tygodnie były w ogóle bardzo szczególne, nie tylko dla mnie, ale też dla całego zboru, dla wielu ludzi, z tym, co się działo. Ja się może tam trochę w słowie odniosę do tego, ponieważ miałem bardzo dużo czasu, żeby myśleć. Więcej niż zwykle. No i mam parę fajnych rzeczy. Chciałem też podzielić się z wami takim słowem, które do mnie bardzo mocno przyszło w niedzielę, tydzień temu, no ale nie mogłem go powiedzieć, bo leżałem sobie w szpitalu, wbrew mojej woli, ale zgodnie z Bożym rozsądkiem, wierzę. Tam przebywałem. Także ja dzisiaj nie będę podskakiwał. Mam nadzieję, że wy będziecie podskakiwać. Podrywać się będziecie z miejsc, podskakiwać, krzyczeć Alleluja! Tak? Bo ktoś musi się poruszyć w kościele. Dzisiaj nie ja, to dzisiaj wy, tak? Falę jakąś meksykańską. Jezu, to jest straszne siedzieć w kościele na kazaniu. Ja umrę tutaj na tym krześle zaraz. Teraz jest taka atmosfera po prostu. Boże, jakiś relaks, niech ktoś mi kawę przyniesie. Dobrze, okej, pomodlę się chwilę i będę mówił o tym, co. Tytuł jest taki: jesteś bardziej niż w porządku. Jesteś bardziej niż w porządku. Amen. To jest słowo dla Zbyszka. Pozostali jeszcze nie do końca, ale nie, to jest słowo dla wszystkich. Dobrze. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci, że jesteś wśród nas, że Twój duch działa i Twoja władza jest roztoczona nad całym tym zborem. Dziękuję Ci, Panie, za namaszczenie Twojego słowa dzisiaj dla nas. Dziękuję, że będzie mówił do nas wyraźnie, mimo tego, Ojcze, że nie czuję się jeszcze dysponowany fizycznie dobrze, ale dziękuję Ci, że Twoja jest moc, Twoja jest chwała i dzisiaj udzielisz nam swojej chwały i swojej mocy. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze, to otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. To jest kazanie na górze z kilka fragmentów, ale zacznę od wersetu 11 i 12. Pan Jezus mówi tak: błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza jest obfita w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wiecie, miałem taką refleksję, że my wszyscy żyjemy pod takim dyktatem, takim ciśnieniem bycia w porządku. Wisi to nad naszymi głowami i czy jesteśmy wierzący, czy nie, to staramy się dobrze wypadać w naszym życiu. Być dobrymi ojcami, rodzicami, matkami, dzisiaj jest Dzień Ojca, tak? Staramy się dobrze pracować, dobrze troszczyć o nasze sprawy, załatwiać wszystko dobrze i też dobrze wypadać. Tak? I nie wiem, w różnych to dziedzinach objawia się. Kobiety starają się, jak wychodzą z domu, przyczesać, prawda, grzebykiem to, co trzeba, umalować to, co trzeba zamalować. Mężczyźni patrzą na swoje samochody, że trzeba może coś podpucować. Słyszałem taką historię, jak mężczyzna poszedł na zakupy z żoną i ona była w wielkim zdziwieniu, jak krótko, mało spędzili czasu w części drogeryjnej, gdzie ona wybierała waciki i kosmetykę, a jak długo spędzili w części motoryzacyjnej, gdzie on wybierał szampon dla samochodu. Prawda? I generalnie wszyscy żyjemy pod taką presją, pod takim dyktatem, pod takim ciśnieniem, żeby dobrze wypadać. I to my przenosimy do naszego życia z Bogiem i pozostaje takie ciśnienie w nas, żeby być w porządku, żeby dobrze wypaść. I wiecie, i to się staje horrorem często dla naszego życia i staje się takim czymś, że my nie potrafimy tego unieść i ciągle wiele rzeczy i wiele dobrych planów, jakie Bóg ma dla naszego życia, przesuwamy na przyszłość, ponieważ uważamy, że jeszcze ciągle nie jesteśmy wystarczająco w porządku, nie czujemy się wystarczająco dobrze przygotowani. Czy to w sferze edukacji, czy mądrości, czy poznania, czy gorliwości, czy świętości, zawsze coś jest nie tak. I to krzyczy do nas i wywiera na nas presję. Później zaczynamy chodzić do kościoła i słyszymy z kazalnicy, jak wiele rzeczy nam brakuje i że Bóg ciągle chce lepiej i wyżej. Tak? Wiecie, ja dzisiaj chciałbym, żeby zdjąć z nas tą presję, żebyśmy zdjęli sobie tą presję z nas i żebyśmy uwierzyli, że jesteśmy bardziej niż w porządku do wszystkiego, co Bóg nas powołał. Gdzie ta myśl u mnie się pojawiła i teraz będzie ta część taka związana bardziej ze świadectwem. Pojawiła się w niedzielę, bo 4 tygodnie nie było mnie w kościele. Najpierw pojechaliśmy do Jeleniej Góry. W tym czasie usługiwała Estera, za co jestem jej bardzo wdzięczny. To było niesamowite słowo. Dzieliła się świadectwem swojego życia i jak w normalnym życiu Bóg nas niesamowicie używa. Później wróciliśmy. No i się okazało, że lekarze wymogli na mnie, że mam być już w niedzielę od rana w szpitalu, ponieważ będzie jak będzie operacja, więc muszę od rana być na badaniach, tam krew, prześwietlenia, jakieś wizyty anestezjologów i muszę w niedzielę być od rana. Ja się z nimi dyskutowałem, że jestem pastorem, ja w niedzielę to ja pracuję, ja przyjdę po nabożeństwie. Powiedzieli, to nie, to on nie przychodzi. No i skontrolowali mnie i przed nabożeństwem musiałem pojechać do szpitala. I wtedy tutaj usługiwała na nabożeństwie młodzież. Głosiła Ania Latoszek i Beniamin Kot i słuchałem później oddechy do dechy tego spotkania ze Sterą i tego drugiego. I wiecie, i tak we mnie narastało coraz większa frustracja, co ja tu robię w tym szpitalu. Druga niedziela nie jestem w kościele. No i później myślałem, że wyjdę po 2-3 dniach, wszyscy mówią, prawda, to jest taki zabieg, wie pan, to ludzie w tych szpitalach jednego dnia to wychodzą następnego dnia. No i drugiego dnia mi powiedzieli, nie, pan nie może. Trzeciego dnia, no dobrze, no pan idzie, no zgadzamy się. A wiecie, wróciłem do domu, dostałem tak wysokiej gorączki, że myślałem, że zejdę. Pojechałem na badania krwi, moczu. Następnego dnia pani lekarz ogólny mówi, piorunem do szpitala z powrotem, jak nie macie samochodu, to was karetką wysyłam. Do szpitala przyjechałem, rozcięli mnie. Miałem bardzo takie ewangeliczne przeżycie, bo z mojego boku wypłynęła krew i woda. Lekarz mówi, oj, szkoda, że wiaderka nie było, bo mi się dużo tego nazbierało. Ja po prostu myślałem, że tam umrę po prostu z wrażenia, bo czegoś takiego nigdy nie przeżyłem. No i się okazało, że muszę zostać. Tak? I drugi tydzień leci, niedziela się zbliża, miałem pojechać do Olsztyna. Mieliśmy mieć taki plan, że zaczynamy. Przygotowałem taki filmik zachęcający, pamiętacie, oglądaliście, podobał wam się? Ładne filmy kręcę? Taki trailer. No i nie mogę pojechać. Tak? I nie mogę być ani u siebie w zborze, ani pojechać do Olsztyna. Dobrze, do Olsztyna pojechał Łukasz Wiazowski, prowadzić uwielbienie, Zbyszek Dębski, powiedzieć kazanie. Pojechało w sumie 8 osób, 2 samochody, bardzo jestem im wdzięczny. Czy tam 11, tak? No nie wiem, jak tam było. Aha, bo jeden był taki sporo większy samochód. No i wiecie, a ja w tym wszystkim trzecia niedziela jestem poza kościołem, tak? I wiecie, ja jestem uzależniony od kościoła. Słyszałem kiedyś o takim pastorze, bardzo się śmiałem, bo był taki człowiek, który powiedział, nie będę pastorem, to nie jest moje powołanie. Ja jestem powołany do pracy społecznej. Uruchomił taką świetlicę, zaczął robić spotkania dla dzieci, spotkania charytatywne. I on, ja nie jestem pastorem, on tak mówił, nie jestem pastorem. Ale wiecie, już w tygodniu nie mógł wytrzymać, zaczął robić takie studium biblijne. Później po paru tygodniach ktoś się pojawił u niego, a tam w tym budynku jakiś remont, co on robi, on już baptysterium kopie. I ja się powiedział, tak, on nie jest pastorem, on jest tylko, na pewno jest, on jest uzależniony. I później z tego powstał zbór, mimo że on już nie chciał być w życiu więcej pastorem. To jest taki człowiek, już nie żyje w Warszawie, jedną ze społeczności tak zaczął przez to, że nie chciał być pastorem. Wiecie, ja jestem tak samo uzależniony od kościoła, od zboru, od głoszenia słowa. Wiecie, leżałem w tym szpitalu, obejrzałem wszystko, czego zwykle nie oglądam w telewizji. Obejrzałem Opole przez 3 dni od dechy do dechy. Razem z moimi niedomagającymi kolegami. Wiecie, ale to wszystko było bardzo, to było z jednej strony bardzo duże, poszerzające doświadczenie, natomiast fatalne było to, że ja po prostu myślałem, że się wykończę, bo ja nie robię to, czego powinienem robić. Tu się jakieś duimy młodzieżowe odbywają, ludzie przyjeżdżają, tu młodzież prowadzi całe niedzielne spotkanie. Estera mówi takie fajne słowo, tu w Olsztynie coś nowego zaczynamy. Się okazuje, że moja żona musi głosić w niedzielę. Ja nie mogę pojechać do Olsztyna, leżę na tym. Wiecie, i tak jakoś po południu z tej presji przyszło jakieś takie odprężenie i właśnie objawienie. I Bóg mi pokazał to i mówi, zobacz, nie macie 3. tydzień w kościele, a wszystko świetnie idzie. Ja oczywiście mówię, to nie fair, Panie Boże, to jest po prostu... Hańba ci. Hańba ci, Panie Boże, że w ten sposób działasz. Ale faktycznie, wiecie, i tak Bóg zaczął mówić, zobacz, jakie słowo Estera powiedziała. No, mówię, dobra. Nie tylko ja przesłuchałem, było dobre, ale i ludzie gadali, że było dobre. Straszne, jak ludzie... Fajnie, jak ludzie mówią, że pastor fajne słowo powiedział. Ale jak w twoim kościele mówią, że ktoś inny powiedział dobre słowo. I fajne było. I klaskali na koniec. Nagrało się. Tak, później następna niedziela. I fajnie, i młodzież tutaj. I później następna, i właściwie są dwa nabożeństwa, które organizuje jeden zbór, jeden w Olsztynie nabożeństwo, drugie w Warszawie. I znowu jest fajnie. I jest fajnie beze mnie. Masakra. Jak ja wróciłem do domu po operacji i po tym drugim powrocie i Przemek nie wiedział, że będę go odbierał z przedszkola i pojechałem tam do niego do zerówki i mnie zobaczył, to się rozpłakał, podbiegł. Tato, nie widział, nie wiedział, że go odbiorę. To było fajne przeżycie, bo brakowało. A ze zborem nie fajne, bo nie brakowało, bo się świetnie działo. Tak, tak, brakowało, wiem. Nie, ale nie do tego zmierzam. I teraz wiecie, i teraz po prostu leżałem w tą niedzielę, tą ostatnią po południu i Bóg zaczął do mnie mówić i mówi, zobacz, jak wszystko pięknie idzie. Mówię, Olsztyn, zobacz, jak to idzie. Ja zacząłem tak z Bogiem rozmawiać i powiem wam, to było jakieś nadprzyrodzone, ja normalnie nie mam takich objawień, ale mówię sobie, Boże, zakładanie zborów to jest jedna z prostszych rzeczy, jakie można zrobić. Tylko ktoś musi po prostu to zrobić. Bo my wszyscy już jesteśmy przygotowani, żeby to zrobić. Głoszenie słowa nie ma problemu. Tylko ktoś musi to zrobić. Poprowadzenie jednego nabożeństwa, drugiego nabożeństwa, młodzież, którzy może się zaktywizować. To jest wszystko bardzo proste. I Bóg zaczął do mnie mówić, zobacz, w takiej słabości, w takim kryzysie, a tu w zborze takie przyspieszenie i tak rzeczy dobrze idą. I dla mnie to jest, wiem, że macie jakieś inne perspektywy na swoje życie. Macie perspektywę zawodową, nie wiem, edukacyjną, w szkole, egzaminy, sesje. Ktoś się zmaga z finansami, ktoś z wychowaniem dzieci, każdy inaczej. Ja przedstawiam wam moją perspektywę jako pastora, który niczym innym nie żyje, tak jak żyje zborem i tym, dokąd ta nasza praca dla królestwa idzie. I powiem wam, dla mnie to jest po prostu zwalające z nóg. Że my wszyscy... jesteśmy już gotowi, żeby wykonać całą Bożą pracę, do której jesteśmy powołani. Nie potrzebujemy ani szkół biblijnych, nie potrzebujemy więcej doświadczenia. My tylko jedno potrzebujemy. My potrzebujemy docenić to bogactwo, jakie Bóg w nas włożył, to, kim jesteśmy w Chrystusie dzisiaj, doskonali przygotowani i po prostu tylko wziąć i zrobić to, co mamy zrobić. I to nie jest kwestia wyższej dojrzałości, wyższej doskonałości, nie wiem, mnóstwa doświadczeń, które trzeba zebrać, ale po prostu zrobienia użytku z tego, co już Bóg w nas zdeponował i to, kim my jesteśmy. Inna jeszcze taka bardzo silna impresja wynikała nie tylko z tego, co działo się w zborze przez te 3 tygodnie, ale druga taka bardzo silna wynikała z tego, jak ja obserwowałem siebie wśród tych chorych ludzi, wśród których leżałem w szpitalu. To jest niesamowite przeżycie. Nie wiem, czy ktoś z was był dłużej niż tydzień w szpitalu. Są tu takie osoby na pewno, które dłużej niż tydzień leżały w szpitalu. I powiem wam, to jest niesamowite. Ja tam leżałem, mi tam źle było, ale powiem wam, że jak patrzyłem na to wszystko dookoła, to ja byłem jednym z najszczęśliwszych ludzi w tym szpitalu. Wliczając wszystkich chorych i całą obsługę szpitala. Wiecie, na co dzień tak nie żyjemy. Na co dzień mam rodzinę wierzącą w większości, czyli ja i moja żona. Tam 2 grzeszników jeszcze biega po domu, ale oni są na dobrej drodze do zbawienia. Później rano wstaję, wsiadam w samochód, odwożę dzieci do szkoły, kłaniam się paniom, koleżankom i kolegom, rodzicom moich dzieci. Później wsiadam w samochód, jadę do biura, spotykam się z wierzącymi, jadę na taką modlitwę, na taką, jadę usługiwać w takim zborze. Wiecie, ja świata nie widzę. Musi mi się samochód zepsuć, żebym ja w niewierzących zobaczył. Wsiadł z nimi do kolejki albo do metra i zobaczył, jak ludzie żyją. I nagle teraz takie bum, ja jestem w szpitalu. I mam samych niewierzących, w sensie takich nienarodzonych na nowo, nieodrodzonych ludzi. Wiecie, oni nie wiedzą, czy wyjdą z tego szpitala, więc są załamani. Jak nie wyjdą, to jest ich koniec. Skończyć w szpitalu swoje życie, to jest straszna rzecz. W jakiejś chorobie. Wiecie, ja tam leżę i sobie myślę tak. Hasła do wszystkich kont przekazałem mojej żonie. I Nawet jakby coś niechcący. To jestem pojednany. Ja idę do nieba, idę na spotkanie z Bogiem, mam perspektywę. Po prostu może Bóg ma taki plan. W zborze wszystko świetnie idzie. Jeden głosi, drugi głosi, trzeci głosi. Olsztyn ma przyspieszenie, jak mnie nie ma. Może taki Boży plan się zwinąć. Ja mam perspektywę. Ale wiecie, wszyscy ludzie wokół nie mają tej perspektywy. Są załamani, są w miejscu bez nadziei. Później patrzę, inna rzecz, jakie charaktery mają ci wszyscy ludzie. Sfrustrowani, zbici własnym życiem, więc nerwowi. Lekarze nerwowi, uciekający od pacjenta, starający się jak najszybciej obgadać z nim sprawy i znikający. Wszyscy pacjenci narzekają, że ci chirurdzy nie mają dla nich czasu. A ja wiem z kolei, że oni świadomie to robią, bo oni nie mogą żyć pod tą presją tych pacjentów. Ile można pracować w szpitalu, 20-30 lat, obłożnie chorych ludzi oglądać i słuchać ich zwierzeń, więc oni się skupiają na chorobie, szybko rozmawiają i znikają, więc ludzie im złorzeczą. Tak? Pielęgniarki starają się pomóc. Świetny szpital, świetna obsługa. Mimo tego wszyscy narzekają. Obsługa. Wiecie, ja tam leżę i mówię sobie, czy tylko ja tutaj nie narzekam? Czy tylko ja tu nie marudzę? I Bóg znowu zaczyna do mnie mówić. I zobacz, i Bóg mówi do mnie, zobacz, jesteś innym człowiekiem. Jesteś odrodzony. Ty myślisz o sobie, że ty jesteś drań, że ty jesteś łobuz. Ale wystarczy, że pobędziesz po prostu tydzień w tak zwanym świecie, porozglądasz się dookoła i zaczynasz wielbić Boga, że jesteś innym człowiekiem. Mieli mnie przenieść do innej sali. Moi koledzy mówią, panie, pan zostanie, musimy walczyć. Z panem to tu tak jakoś inaczej jest. Ten pana czarny humor, że lepsze sanatorium niż krematorium to nas do życia. Ktoś mi tak napisał tam w żarcie na Facebooku. Ja od razu zacząłem dzielić się z moimi sąsiadami umierającymi, żeby tak nie marudzili, bo to jest dobrze sobie odpocząć. Lepsze sanatorium niż krematorium. I wiecie, koledzy byli chorzy. Pielęgniarki, wiesz, oni dzwonią, one nie przychodzą, bo mają dużo roboty. Wiecie, ja będę czekał. Zacząłem wynosić te kaczki, te baseny, wiecie, sam. A ja mówię, panie, co pan? Później żona przychodzi jednego, mówi, proszę pana, to co ja mogę dla pana zrobić teraz? Załamana, że jej mężowi ktoś pomógł. Ja mówię, proszę panią, to jest dług na całe życie wdzięczności. Ona się zaczyna śmiać. Wiesz. I po prostu wiecie, i to jest niesamowite. Dla mnie, może wy to na co dzień macie, jesteście w pracy, macie tych ludzi nieodrodzonych z Ducha Świętego wokół was, może tego tak nie dostrzegacie. Powiem wam, dla mnie to był po prostu obezwładniający kontrast. Z jednej strony ja w tym szpitalu, patrzący na zbór, który sobie świetnie radzi z wszystkimi rzeczami i się rozwija i może trzeba by już go było opuścić i założyć inny i niech sobie maszeruje do przodu, bo już wszyscy są powołani, wyposażeni, tylko się muszą wziąć i zacząć robić to, co już mają. Z drugiej strony kontrast, bo widzę tych wszystkich ludzi. Moja żona do mnie mruga tutaj coś. SMS-a możesz wysłać, mam komórkę tutaj. Z drugiej strony kontrast, bo widzę siebie jako człowieka, który tak często oskarża się o tyle rzeczy, o tyle niedoskonałości, ląduję wśród ludzi nieodrodzonych z Ducha Świętego i nagle widzę, że jestem dla nich zachętą, pomocą, źródłem optymizmu, nadziei, dobrego przesłania. Wiecie, drugi raz jak wróciłem, jak po tej krwi i wodzie, która ze mnie wypłynęły, położyli mnie taką nową salę i leży obok mnie taki pan, starszy, okazało się, że ma około 60 lat, nie odzywa się. Nikt się do niego nie odzywa. Położyli mnie, ja próbuję do niego zagadać. Tak patrzy się, zbity wzrok ma w sufit. Przychodzi pielęgniarka, on jej daje, ja dzisiaj wychodzę, daje jakieś dokumenty. Mówi, no a po co pan mi to daje? Musicie mi załatwić transport. Pielęgniarka zdenerwowana mówi, to po południu, jest piątek po południu, proszę pana. Nie miał pan kiedy nam dać tych dokumentów, cały dzień mieliśmy to załatwić. On, bo ja myślałem. I pielęgniarka stoi nad jego łóżkiem, ja obok, i krzyczy tak. 5 minut, żeś pan nie pracował, a pan żeś teraz pomyślał? Nie wierzę, że pan żeś pomyślał. I wybiega na korytarz. Ja mówię, co to za gość jest? Co to za pielęgniarka? Za chwilę po prostu ta pielęgniarka gdzieś tam załatwia transport, krzyczy, jakieś bluzgi lecą, że wam nawet nie będę mówił jakie, bo po prostu aż mi ciarki chodziły po plecach. Mówię sobie, wow, ja tu teraz zostaję i teraz ona się mną zajmie. I będę następną jej ofiarą po tym gościu. Ale wiecie, się okazało, próbowali gdzieś go dostarczyć, się okazało, że to jest osoba bezdomna, która wylądowała na jakimś poważnym leczeniu i nie ma gdzie się udać. I wiecie, i całe, i wszyscy rozmawiają o tym, jedna pielęgniarka z drugą, że gdzie go wysłać, tego. A on po prostu, wiecie, ma nogi po amputacji, stopy, tak do połowy, po zimie, odmrożone, leczył się długo, ale bardzo zadowolony z tego szpitala. Później mi mówi, proszę pana, to jest elegancko, czyściutko, jedzonko, telewizorek. Mówi, proszę pana. Po prostu, nie? Ale cały szpital doprowadzony do... I później następnego dnia rano, on leżał, nie mogli go wypisać, chyba przez 3 dni nie wiedzieli z nim zrobić. Obchód jest, przychodzi ordynator, zastępca ordynatora, 5 lekarzy, 7 pielęgniarek. Wchodzą do tej sali, nie patrzą na wszystkich innych chorych, tylko na niego. Co my z panem zrobimy? Wszyscy załamani, wkurzeni, wiecie. Ordynator zaczyna rozmawiać. Zastępca ordynatora, pan z nim nie rozmawia, bo on nie słucha, pan zobaczy, gdzie on patrzy, on w sufit patrzy. Faktycznie w sufit patrzy. Zadają mu pytania, on coś tam odpowiada. Nie wiedzą, co zrobić. Nas tylko obejrzeli tam, ta już dobrze, okej, okay, dobrze. Okej, okay. Poszli. Największy problem to ten człowiek, który nie chce opuścić szpitala, nie ci chorzy, którzy chcą leczyć. Ja mówię, jejku, gdzie ja wylądowałem? Poszli, ja mówię, Boże, po prostu drugi tydzień w tym szpitalu, po co ty mnie tu przysłałeś? Mówię, dobra, zagadam z gościem. Mówię, to co, nie ma gdzie się udać? No nie mam, ale oni muszą mi to załatwić. Ja mówię, ale chciałby pan tak mieć normalnie, gdzieś tam mieszkać czy coś? Mówi, tak, chciałbym, ale nie chcę iść do noclegowni, bo tam nie ma pracy. Tam trzeba rano zjeść, wyjść, później wrócić na noc, ja potrzebuję pracy. Ja pracowałem jako murarz. A mówię, ale co oni mówią, że pan 5 minut nie pracował w całym swoim życiu? Mówi, panie, ja całe życie pracowałem, tylko wszędzie gdzieś na czarno, na jakichś budowach, nie mam żadnych papierów. Mówi, chcę pracę. No dobrze, nie wiecie, zadzwoniłem do Pawła Bukały, który prowadzi kościół uliczny i ten ośrodek Nowa Nadzieja. Mówię, słuchaj, tu jest taki gościu i on po prostu wygląda na takiego, który by chce coś robić, tylko chce coś robić, nie chce leżeć, chce mieć pracę. Zadzwoniłem do niego, a on mówi, słuchaj, to są takie warunki, on musi się zdecydować na program terapeutyczny wychodzenia z bezdomności, pierwsze 2 miesiące nie wyjdzie z ośrodka, będzie miał takie zadania, takie obowiązki, musi podpisać kontrakt na pobyt w ośrodku. Mówi, jak on się zgadza, to dobrze, wracam. Panie Stanisławie, jest tak. A on mówi, mi to pasuje, proszę pana. Ja nie palę, nie piję, nie mam do kogo jeździć. 2 miesiące, to ja wytrzymam bez problemów. Mówi, ale pracę tam mają. Ja mówię, tak, 5 godziny ergoterapii, tak? Terapii pracy. I super. Słuchajcie, następnego dnia już był u Pawła. W ośrodku chrześcijańskim. Może już dzisiaj jest wierzący po tygodniu, nie wiem. A wiecie, coś fajnego się wydarzyło, bo później idę na zmianę opatrunku i pielęgniarka do mnie. Gdzie pan tego człowieka wysłał? Później druga przychodzi. Proszę pana, a kto pan jest? Co pan tutaj tego za... Nie? Się okazało, że niechcący pacjent rozwiązał im największy problem oddziału chirurgicznego od paru tygodni. Niechcący. To też było takie dla mnie niesamowite. Później był drugi też pacjent, też tam się pewne rzeczy wydarzyły, ale to już trochę inaczej poszło. Ale już podejrzewam, że wsadzili go do mnie na salę, bo już w nich się nadzieja zrodziła, że ani się nie obrażę, że mi go dali i może jeszcze coś zadziała. A wiecie, to też była też kolejna taka rzecz, taka ilustracja. Przepraszam, że za dużo ględzę, ale wiecie, mnie tu nie było 4 tygodnie. Także, wiecie, kolejna taka rzecz, że po prostu sobie myślę po prostu, Boże, ile my mamy w sobie daru od Boga, którego sobie nie uzmysławiamy. Skupiamy się na tym, kim nie jesteśmy, czego nam brakuje, w czym nie domagamy, porównujemy się zawsze z kimś, kto jest doskonalszy, kto jest lepszy, mądrzejszy. I w związku z tym nigdy nie robimy tego, do czego Bóg nas powołał i nie jesteśmy aktywni. Ja dzisiaj chcę ci powiedzieć, z tym wszystkim, co masz, ze swoim nawróceniem, napełnieniem Duchem Świętym, oczyszczeniem z grzechów, tą przemianą umysłu, którą do tej pory udało ci się zaliczyć przez Słowo Boże, jesteś w elicie. Ty jesteś na wierzchołku świata i świat czeka, żebyś mu pomógł. Więc tak się złapię trochę, żeby sobie krzywdę nie zrobić. Ja! Okej? Okay? Jesteś gotowy, żeby wykonać Boże dzieło. Dobrze. W związku z tym, że już mi się świadectwa kończą, to teraz pójdziemy w stronę Słowa Bożego. Więc teraz mówi Jezus tak. Przeczytaliśmy wersety z Mateusza 5, 11 i 12. I teraz mówi Jezus tak w 13. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona przez ludzi podeptana. Słuchajcie, Jezus mówi do swoich naśladowców, do swoich uczniów, mówi, wy jesteście solą ziemi. I mówi, jaka sól staje się bezużyteczna. Z którą co się stanie? Czytajcie. Co się z nią stanie? No. Zwietrzeje. Tak? Jak sól wietrzeje? Bez wnikania w chemię. Co sprawia, że sól wietrzeje? Nic nie sprawia. Nie trzeba nic z solą zrobić, żeby zwietrzała. Wystarczy, że będzie leżała. I zwietrzeje. Tak jak z każdą przyprawą, którą jak położysz po prostu na otwartym talerzyku, nawet kawę możesz świeżą zmielić, połóż na talerzyku i zapasz ją za 3 miesiące. Nie musisz nic z nią zrobić, żeby była do niczego. Jezus mówi, że wy jesteście solą i ona traci swój sens przez to, nie przez to, że po prostu, ojejku, ta sól, no, mogłaby być bardziej słona, czym tą sól bardziej posolić, żeby ją dosolić. Mówi, nie, nie. Jezus mówi, wy już jesteście solą, ale rzeczy się marnują i na nic się nie dają, tylko nadają jak na wyrzucenie i podeptanie, przez to, że wietrzeje. Czyli co? Przez to, że kiedy był czas, ta sól nie została wrzucona do pokarmu, który uczyniła smacznym, albo do mięsa, które uczyniła zdrowym i sprawiła, że to mięso się nie zepsuło. Więc Jezus mówi do nas, i zaraz będzie więcej wersetów w tą stronę, on mówi, wy jesteście solą, wy już to macie, czego potrzebujecie. A! Wy już to macie, czego potrzebujecie, wy jesteście solą. Nie oglądaj się i mów, o Boże, co jeszcze? Michael Lundin przyjeżdżał do nas przez parę lat, jego ulubione kazanie to było z solniczką, stawiał solniczkę na kazalnicy. I mówił, to jest solniczka, czyli zbór. Sól w środku to są członkowie zboru. I mówi, wszystko zaczyna się, kiedy wyjmujemy tą solniczkę i zaczynamy solić to, co jest na zewnątrz. Amen? I wiecie, i nikt nie przychodzi do domu i nie sprawdza, no chyba, że mu się jakiś dom był taki radosny, jak może nas, i mu w solniczkę nasypali cukru albo odwrotnie, to wtedy sprawdza. Ale generalnie nikt się nie zajmuje sprawdzaniem soli, dosalaniem soli, analizowaniem soli. Czy macie gdzieś sól? Tak mamy. Podajcie tu do pomidorka, potrzebuję. I teraz gość rozkręca. Rozkręca solniczkę. Sprawdzam. Nie macie innej soli? Nikt tak nie robi. Dostajesz sól, machasz, białe, okej. Okay. Jesz i dopiero w ustach sprawdzasz, czy wszystko jest okej. Okay. Nikt tego nie analizuje. Jezus mówi dalej, mówi tak. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Jezus mówi, jesteście światłością świata. Nie mówi, wy knoty bezużyteczne. Świeczki parafinowe zafoliowane. Gromnice na półkach. Ognia wam trzeba. On mówi, wy jesteście światłością. Już w was jest płomień. Jedyna rzecz to nie wkładać pod obrus, pod korzec, przykrywać czymś, pod stół, pod łóżko nie pchać tego ognia. Jedyne co zrób, to weź ten ogień, weź to światło i po prostu postaw na wierzchu. I wszystko. Nie trzeba zapalać. Nie trzeba rozniecać. Nie trzeba pompować. Po prostu wchodzisz i jesteś. A proszę pana, pan to gdzie tego bezdomnego wysłał? No, wie pani. Cicho. Wiesz, jesteś światłem. Znajdujesz się w jakiejś sytuacji i pobudzasz ludzi do pytania. Jak pomagasz im realnie, wyciągasz swoją rękę, żeby cokolwiek drobnego zrobić, to im mózgi eksplodują, bo takich rzeczy nie widzieli na co dzień albo widzieli mało. Może przez kilkadziesiąt lat nikt im nie pomógł w niczym. Ja patrzyłem się na tego pana Stanisława i mówię sobie, on jest niezły patenciarz z tym patrzeniem się w sufit. Ale on prawdopodobnie tak obrywa od różnych ludzi, służb pomocy, może od jakichś noclegowniach. Wszyscy go tłuką za to, że jest bezdomny. On sobie wypracował metodę w sufit. To jest jego samoobrona, naturalna reakcja. Co będą mu teraz ordynatorzy ubliżać, że on 5 minut w życiu nie pracował? Niech oni się martwią. Nie szanują mnie, to niech se gadają do ściany, a ja se patrzę w sufit. Wiesz, i nagle ja zaczynam rozmawiać. No jak się pan tam czuje? No dobrze, ale mnie to swędzi tam. A czemu swędzi? I zaczyna opowiadać. A jak do tego doszło? Ja nic nie robię, ja tylko po prostu się interesuję. I nagle po prostu pyk, 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 kwiatek się otwiera. Światło i sól ma w sobie naturę potrzebną, żeby wykonać pracę, do której sól i światło jest powołana. I Jezus mówi do nas, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata. Przestań myśleć o tym, jak wiele jeszcze potrzebujesz poprawić. Bo to jest funta kłaków niewarte myślenie. Jak się udasz do roboty, żeby wykonywać dużą pracę, to zobaczysz, jak wiele do zmiany potrzeba. Padniesz na kolana i będziesz wołał, Jezu, tylko twoja łaska. Ale dzisiaj wiedz, że jesteś wyposażony i przygotowany, żeby zacząć robić to, do czego jesteś wyposażony i do czego jesteś powołany. Po prostu zacznij to robić. Wiecie, ja nie chcę wróżyć i nie jest moją intencją też nikim manipulować, ale miałem takie manipulacyjne myśli. Manipulacyjne, takie spekulatywne może myśli, jak te 3 tygodnie biegły. I sobie myślę tak. Ja z Łukaszem rozmawiałem, więc on wie, że ja tu wycieczek do niego żadnych lewych nie robię. Ale sobie tak myślę. Mówię, Łukasz, no możesz spokojnie tego Olsztyna przeprowadzić. Taka sama wieś jak Olesin. Tak? Patrzę, słucham Ani i Benka tutaj w kościele, sobie myślę, mówię, kurczę, to po prostu ekstra, dać czadu, więcej ognia po prostu. Czemu i tylko po pół godziny każdy mówił? Tak? Patrzę, na Zbyszka pojechał, wziął, zapakował rodzinę, w wana pojechał, głosił słowo. Obiad, Beatę ze spaghetti. Mówię, normalnie pastor. Bez poczucia winy potrafi wtrząchnąć jedzenie w cudzym domu. Ma wszystko, co mu potrzeba do bycia pastorem. Na wszystko, cokolwiek ludzie robią. Wczoraj ten piknik, który mieliśmy u Moniki, Michała i Mariusza, którego nie ma. Mam nadzieję, że dobrze mówię, bo ja ciągle ten, bo to jest, to są M&M'sy, wiecie, rodzina M&M'sów. Michał, Monika, Mariusz. Mi się mylą. Wiecie, po prostu... Co za problem po prostu, wiesz. Otwierasz chatę, nagle Bóg zaczyna cię używać. A normalnie tam siedziałem, komórka mi się całe szczęście rozwodowała, więc żona nie mogła się do mnie dodzwonić. Planowałem przed 5 wyjechać, wyjechałem przed 7. No ale gdzie będziesz wyjeżdżał z raju? I to wystarczy, że robisz to, co masz, kim jesteś. Zamiast myśleć, czego mi brakuje, co mógłbym jeszcze, to po prostu robisz cokolwiek, bo już jesteś solą, już jesteś światłem i cokolwiek zrobisz w tym ciemnym, gnijącym, pełnym problemów w świecie, to to będzie wielki boom i wielki kontrast. Tylko musisz przestać o tym myśleć, że coś z tobą jest nie tak. Jezus mówi, więc co mówi? 16 werset. Tak, niechaj świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Więc Jezus nie mówi, więcej ognia, pompuj tam, mieszaj, módl się głośniej, nie słyszę was. Prawda? Introwertyków Bóg nie może użyć, musisz być troszeczkę ekstrawertykiem. Czy już warczałeś, jak pastor warczał? Jak moc przyjdzie do ciebie? Nie, to jest nieporozumienie. Bóg będzie ciebie używał właśnie przez to, że nie warczysz. Przez to, że jesteś sobą. Ale po prostu wyjdź z tego miejsca, w którym jesteś i zrób to, do czego ciebie Bóg powołał. I wszystko będzie dobrze. A słuchajcie, mam jeszcze parę wersetów i nimi już pozakańczam. W Ewangelii Jana jest taka historia, to jest 15 rozdział. Ania Latoszek właśnie czytała o tym. Ewangelia Jana 15:2-4. Każdą radość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Bo często mówimy o tym, że da, ogrodnik teraz przychodzi, tu chlastu, chlastu. Jedna rączka, druga rączka. Prawda? Oczyszczenie. Ale co Jezus mówi? Jezus mówi tak. Wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie tylko we mnie, a ja w was, jak latarość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Jezus zaczyna tą historię, to porównanie i mówi tak, jest przycinanie, jest oczyszczanie, jest przygotowywanie na przynoszenie owoców. Coś trzeba z każdym zrobić. Ale do tych bezpośrednio, którzy słuchają jego mowy, co on mówi? Wy jesteście czyści dla słowa. Więc was już nie trzeba teraz przycinać, strugać, ale wy tylko pamiętajcie, żeby trwać i nie oddalać się od krzewu. Żeby całą moc czerpać z relacji z Jezusem. I po prostu wydawajcie owoc. Teraz wiecie, do tego jest, czyli czyści dla słowa już jesteście, jest fragment z 13 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy jest ostatnia wieczerza i Pan Jezus postanawia umyć uczniom nogi. I teraz zobaczcie, to jest niesamowita historia, bo rzecze mu Piotr, to jest 13:8, Jana, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich, odpowiedział mu Jezus. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzecze mu więc Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę umyj. Innymi słowy, wykąp mnie całego. A co Jezus mówi? Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Okej? Okay? Później mówi, wy jesteście czyści dla słowa. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. A i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy, tak? No, tam Jezus, wiemy, o kim mówił teraz Jezus w tym momencie. O tym jednym, któremu brakowało obmycia, tak? Który go zdradził. Ale do nich wszystkich mówi, wy już jesteście. Trzeba wam nogi umyć. Po co nogi mył? Po to, żeby ich oczyścić? Nie, po to, żeby dać im wzór, żeby im pokazać, jak mają żyć, jak mają funkcjonować, jak mają służyć. Ale nie potrzebował już ich oczyszczać, bo oni byli czyści dla słowa. Gdzie my wszyscy, którzy tutaj siedzimy, możesz jeszcze, Boże, pastorze, ile jeszcze tej siłowni, ile jeszcze siłowni, ile jeszcze modlitw, ile jeszcze przemiany. Wiesz, całe życie to jest siłownia i przemiana, to wszystko cię czeka, będziesz miał tego potąd. Ale dzisiaj jest czas, żeby powstać i powiedzieć, jestem bardziej niż w porządku. Jestem solą, jestem światłem, wszystko mam, mogę zacząć. Teraz inne fragmenty. Ewangelia, list, pierwszy list do Koryntian. Paweł, tak jak Paweł widzi Koryntian. 6 rozdział od 1 wierszu. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Wiecie, Paweł miał problem z koryńskim zborem. Tam było masę świata, masę grzechu, masę problemów. Ale on do nich pisze, wy jesteście święci, tak? Świętość ma dwa znaczenia w całej Biblii. Jedna rzecz to jest oddzielenie dla przeznaczenia, dla swojego celu. Druga to jest doskonałość. I mówi, wy jesteście święci, po co wy powołujecie sędziów z zewnątrz, żeby rozstrzygać konflikty, które są między wami? Przecież wy możecie to rozsądzić. Wiesz, jeżeli my znajdujemy się w świecie i my patrzymy na rzeczy, które są, wiecie, ja leżałem w tym szpitalu, ludzie mówią różne rzeczy o służbie zdrowia. Ja wam powiem, mamy jedną z lepszych służb zdrowia, jakie są w ogóle na całym świecie. Naprawdę, profesjonalnie, kupę kasy jest w to zainwestowane. Albo jest gorsi lekarze, ale szpital ma lepszy standard. Albo tak jak mój kolega trafił do szpitala na 12-osobową salę, ale chirurdzy byli tacy fachowi, że szybko wyszedł. Ale jest naprawdę dobrze. Ludzie są zaangażowani, ci, którzy pracują tam. Nawet ci, którzy najwięcej narzekali, zasuwali od rana do nocy po 12 godzin. Wiesz, ja patrzyłem na to wszystko, ale powiem wam, z perspektywy świętego, patrzyłem na to i miałem poznanie, co tutaj się dzieje. I wiedziałem, że ta pani ma tutaj źle, bo ona mi powiedziała, jak mi kroplówkę podłączała, że tam ma jakiś problem. I to ją po prostu wykańcza w życiu i ona nie potrafi inaczej. Inną gdzieś tam, analizując, doszedłem, że tutaj jest taki problem. Pomyślałem o ordynatorze, organizacji tej pracy, też pomyślałem sobie, no to jest ciężko zmiany wprowadzać ludzi, którzy zawsze tak coś robili, a nie robili inaczej. Nie? Wiecie, święty patrzy na świat i potrafi go osądzić. Wszystkie pomniejsze sprawy. Dlaczego? Dlatego, że jest podniesiony przez Boga i Jego Słowo. I on widzi, to jest uczciwe, to jest nieuczciwe. ale też rozumie, że to jest nieuczciwe, ponieważ była krzywda i ten człowiek inaczej nie potrafi działać. Był nauczony przez krzywdę, którą mu zadała, tej nieuczciwości funkcjonowania w nim. Ale to też jest nie w porządku, ale ja mogę okazać miłosierdzie. I patrzy na to zupełnie inaczej. I wszystko rozumie i każdego rozumie. To było niesamowite to jest. Pamiętaj, jesteś dzieckiem Bożym, jesteś narodzony na nowo. Będziesz sądził aniołów, będziesz sądził świat. Zrozum, że jesteś godny, tak jak mówi werset drugi, by osądzać sprawy pomniejsze. Pastorze, co ja mam zrobić? Wiesz, co ja ci powiem? A co ty myślisz? To jest odpowiedź. Pastorze, ale czy to jest biblijne? Człowieku, jesteś święty. Masz Słowo Boże. Powiedz mi, co ty myślisz o tym? No ja myślę, że tak. Wiesz, na tym miejscu, w którym jesteś z Bogiem, myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. Bo masz Ducha Świętego. Ludzie czasami zadają pytania. Pastorze, ale jakby trzeba było zrobić to, to i to? Wiecie, jak byłem młodym pastorem, to ja sobie myślałem tak, o, przychodzą do mnie z pytaniami. Super. Więc bracie, to można zrobić tak, tak i tak. A ja myślę, że tutaj trzeba zrobić tak. I ludzie odchodzili. Pastorze, dziękuję. Wiecie, im jestem starszy, tym mam mi ochotę udzielać takich odpowiedzi, bo przychodzi do mnie człowiek, ma jakiś dylemat, ale ja patrzę na niego inaczej. Ja patrzę tak, narodzony na nowo, napełniony Duchem Świętym, mnóstwo doświadczeń. I naprawdę sobie myślę, to tylko trzeba odwagi, żeby podjąć inicjatywę. To nie trzeba odpowiedzi od pastora, jak z rzeczy zrobić. Więc ja teraz zaczynam zadawać pytania. A jak ty byś to zrobił? A jak myślisz, jak będzie lepiej? Co za pytanie? Czy ja mogę sam sobie na to pytanie odpowiedzieć? Pastorze, to Duch Święty musi mi odpowiedzieć, tak? No i tak, i nie. Bo może już Duch Święty złożył w tobie tą mądrość przez wszystkie lata i ty już ją masz. A może potrzebujesz nauczyć się pytać. Ale mówię wam, my dzisiaj jesteśmy wszyscy w dobrym miejscu. Ktoś kiedyś do mnie przyszedł i powiedział, pastor, który był sfrustrowany i mówi, ludziom w kościele to trzeba powiedzieć, co jest dobre, a co złe. I co wolno, i czego nie wolno. Wiecie, ja później myślałem o tym, to było wiele lat temu. Ja sobie myślałem, zbór, w którym trzeba cały czas mówić, co jest dobre, a co złe, co wolno, a co nie wolno, znaczy, że jest zborem ludzi niedojrzałych, nieumiejących brać odpowiedzialności za swoje życie. Bo cały czas im ścieżkę wyznaczać. Nie, nie, tak nie robimy, tak robimy, tak nie robimy. Wszyscy tak jak te owieczki, tak od siebie, od boku do boku, pyk, 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 pyk. Co się tak pchasz? Pastor pcha, to je pcham. I tak w tych końcach się tak przepychają, prawda? I tu jeszcze owczarki napuścili. I stado się zbija, tak? I wtedy nasz zbór jest taki zjednoczony. W jednej wizji. Owczarki dookoła, owce jedna przy drugiej. Wiecie, my mamy dojrzałość daną nam od Boga i potrzebujemy jej zacząć używać. Masakrycznie się głosi przy tym stoliku. Jestem załamany. Ostatni raz. Nigdy nie mów ostatni raz, może to nie ostatni. Dobrze. Więc jesteście godni osądzać sprawy życiowe, pomniejsze. Macie to w sobie. Teraz jeszcze na koniec cztery wersety mi zostały. Efezjan 5:26. Mówi tak, aby uświęcić go, eklezję, zbór, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić kościół, pełen chwały, bez zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. To jest dzieło Jezusa, że On przygotowuje kościół takim. Wiecie, co jest jednym z powodów, dlaczego ja jestem uzależniony od pracy w kościele? Ja się nad tym zastanawiałem. Mam 3 tygodnie. Opola, nasi ojcowie, nasze matki, 3 odcinki, i tam parę innych ważnych seriali kluczowych dla życia społeczeństwa na wspólnej i inne. Ja mam dużo czasu, żeby myśleć. Wiecie, dlaczego ja jestem uzależniony od bycia pastorem? Bo nie ma lepszej roboty. Bo ja się zadaję tylko z ludźmi, którzy są w porządku. Nikt nie przychodzi z Bożym i mówi, pastorze, pożycz kasy, bo po prostu przerżnąłem w kasynie. Albo matka przychodzi, pastorze, potrzebuje trochę pieniędzy, bo mój syn jest heroinistą i on mnie bije w domu, ja muszę mu coś dać na heroinę. Nikt nie przychodzi i mówi, pastorze, tak bym chciał przestać kraść, naprawdę, no ale po prostu ja całe życie żyję z tej kradzieży samochodów, no to jak ja mam, no. Pastorze, wybacz, sorry, ale ja dziś nic nie będę oddawał. Nie mam takich problemów. Wszyscy ludzie są ogarnięci w zborze. Oczywiście niektórzy mniej, drudzy bardziej. Jest całe spektrum, cała tęcza kolorów, ale generalnie zbór to jest najlepsza część tęczy, jaka w ogóle na świecie istnieje. I to mnie uzależnia. Bo to są sami dobrzy ludzie. Wiecie, ja w kościele nie mam problemów. Jak mam problem i coś trzeba załatwić, ja mi tylko parę SMS-ów trzeba wysłać. I nie dostaję SMS-ów zwrotnych. Weź se sam załatw. Najwyżej ktoś nie odpisze. I to jest w porządku, bo może nie on jest odpowiedzią. Ale w tym samym momencie zawsze ktoś coś odpisze. W tym szpitalu, Jezu, jak mnie ludzie męczyli. Pastorze, w czym ci możemy pomóc? Na Facebooku, na mailach, na SMS-ach. Módl się. Ale czułem tak, że jakbym powiedział, stówka by się przydała. Na telewizor, bo były takie na żetony. To zaraz byś ktoś przyleciał. Nie chciałem tego wykorzystać. Okay? Ale mówię wam, to jest zbór pański. Także Jezus to czyni, On czyni gotowymi nas. Teraz drugi do Koryntian, to już jest trzeci od końca werset. Drugi do Koryntian 9:2-3. Mówi tak do Koryntian, pisze. Drugi do Koryntian 9:2-3. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa. Powiedz, jest gotowa. I gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Więc Paweł jest po prostu u Macedończyków, pisze do Koryntian i mówi, że cała Achaja, czyli Grecja, czyli między innymi Korynt, oni są gotowi i są gorliwi. I on chlubi się. Kawa idzie. No to jeszcze godzinka w takim razie. No, taki żarcik, tak? Tak? Kto to wymyślił?
No jak to?
Krzysiek. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Dobra. Więc mówi, gorliwość wasza, gotowość, tak? Posyłam tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione, abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Słuchajcie, jak macie Biblię, weźcie to przeczytajcie, te dwa wersety tak spokojnie. Więc werset drugi on mówi, jesteście gorliwi, gotowi, chwalę się wami wśród Macedończyków, jesteście przygotowani, wszystko macie. Ale słuchajcie, tak między nami, wysyłam tych Macedończyków do was, więc przygotujcie się, że jak przyjdą, żebyście tą kasę na ubogich mieli już zebraną, żeby nie wyszło, że ja się chlubiłem i mówiłem, że jesteście niedoskonali, a się okaże, że nie jesteście. Więc bądźcie tak gotowi, jak mówiłem, że gotowi jesteście. Paweł to jest niezły patenciarz. Najpierw im mówi, że chwali się przed Macedończykami, a później do nich mówi, ale teraz wiecie, teraz słuchajcie, test przychodzi, czy moje gadanie jest prawdziwe. Ale wiecie, jak to czytałem, mi się ten werset strasznie podoba, bo sobie myślę, to jest dokładnie tak jak z nami. My naprawdę wszyscy jesteśmy gotowi, żeby parę zborów już zacząć. Jutro. Przynajmniej tak, jak było kielichów na wieczerzy. Ja mówię, jesteśmy gotowi. Ale słuchajcie, teraz trzeba pokazać, że jesteśmy. I to jest jedyna rzecz, jaka jest pomiędzy tym miejscem, w którym my jesteśmy, a mamy być, to jest po prostu uwierzyć, że my jesteśmy gotowi i doskonali, żeby wykonać każde Boże dzieło, do którego Bóg nas powołał. Wojtek, jak ja się cieszę, że ty siedzisz już w drugim rzędzie od tyłu. Bóg ci zmienia twoje serce. Naprawdę, każdy. Słuchajcie, ja jeździłem do Olsztyna przez ostatni rok, co dwa tygodnie. Różni ludzie do mnie ze mną jeździli w tym samochodzie. I ja wam powiem po prostu, to jest niesamowite, bo na początku tak myślę, tak co dwa tygodnie kogoś zabierać. Ludzie tam różne mają przeżywki, ja tam jadę głosić słowo, modlić się. Czasami może lepiej jechać pustym samochodem, żeby się, wiesz, tam pomodlić, jeszcze przygotować, a tu kogoś bierzesz, nie wiadomo, gdzie on jest ze swoim życiem, co tam przeżywa. Powiem wam, ani razu przez cały rok, ile ludzi zabrałem, nigdy nie było takiej sytuacji, że ja musiałem nieść podniesienie i zbudowanie dla tego współpasażera i dojeżdżałem do tego Olsztyna, pomogłem jednemu, teraz jeszcze grupa domowa. Tylko zawsze było inaczej, zawsze było tak, że jechałem sobie i myślę sobie, kurczę, żeby tylko tak mógł tą osobę wkręcić, żeby ona tą grupę teraz poprowadziła. Bo ta osoba już wszystko ma, czego potrzebuje. Jedzie tutaj po prostu na krzywy ryj, za darmo do tego Olsztyna ze mną. Wszystko ma powołanie, zbawienie, ma gadanego, zna Biblię, ma różne świadectwa, które mi opowiedziała przez 3-4 godziny, mężczyźni i kobiety, którzy ze mną jechali. I teraz tylko by trzeba to było, puścić. Ale nie puszczamy. Wiecie, czemu nie puszczamy? Nie puszczamy z tego powodu, dla którego głoszę to słowo. Że nie po to jadę z pastorem, żeby teraz pastora wyręczać, no. Przecież, No, ja tylko do pomocy tutaj. Że tak dla towarzystwa. Wiecie, ale każdy z tych pasażerów ze mną, który jeździł, każdy coś ma. I wiecie, tak niektórzy może już parę razy już pojechali, już więcej nie chcieli jechać. Ale wiecie, z jakiego powodu? Bo ja już zaczynałem wymyślać, co ta osoba może robić. Ty słuchaj, to jak ty taka jesteś, to może takie coś by zrobiła, takie. A może tu i na całość i te. I niektórzy ludzie tak siedzieli w tym foteliku, tak. Pastorze, no już dosyć. Dosyć. Ale to z tego względu, że ja widzę ten potencjał. Halleluja. Więc Paweł mówi, więc, abyście się okazali gotowymi, tak jak mówiłem, że jesteście gotowymi. Jak się okazujemy gotowymi? Przez to, że uruchamiamy akcję z tym, kim jesteśmy, z całym tym bogactwem. Przedostatni werset, 1 Koryntian 6:10. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I wszyscy powiedzieli...
Amen.
Ale niektórzy myślą sobie, no właśnie. To może coś o mnie tutaj jest. Chciwcy. O, jest jeszcze we mnie tyle chciwości. Ale co mówi dalej? A takimi niektórzy z was... I poproszę głośno... Głośno? Jeszcze głośniej. Byli. A niektórzy z was takimi? Byli. Przeszły czas. Już nie są chciwcami, pijakami, oszczercami, zdziercami. Nie są. Ja już wam mówiłem, ja to ostatnio na spotkaniu dla pastorów dzieliłem się i powiedziałem, ja już nie chcę tego słuchać. Nie chcę słuchać tych pastorów, którzy mają taki żart branżowy, że fajnie jest być pastorem, gdyby nie ci ludzie. To jest taki branżowy żart między pastorami. Fajnie jest być pastorem, gdyby nie ci ludzie. Tak? Przecież pastor to ludzie. To jest ten biznes. Tak? Ja nie lubię tego żartu słuchać. Dlaczego? Bo takiego pastora by trzeba po prostu mu dać trzutkę 20, posłać go na odcinek autostrady... Niech zarządza przegarnianiem tych gruntów przez 3 dni, by wrócił do zboru, całował cały zbór po nogach. Bo to jest prawda, bo my tacy byliśmy. Ale co dzisiaj? Aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Coś się dokonało i to w nas jest. Może jestem za mało przekonujący dzisiaj. Ale mówię wam, tak jest. Pobyłem sobie 3 tygodnie w świecie. Naoglądałem się. W tym czasie widziałem, jak funkcjonuje zbór, jak się rozwija. Jak rzeczy są podejmowane i służby. Miałem tylko jednego trzeba. Trzeba zrobić użytek z tego, kim jestem. W różnych miejscach. Służba jest wszystkim. Nie tylko zgłoszenie słowa jest służbą. Nie tylko jeżdżenie do Olsztyna jest służbą. Wszystko jest służbą. Przenoszenie tych głośników. Tak jak Zbyszek dzisiaj mówił. Dokładanie się do tego wszystkiego, co robimy. Coś tam kamera, coś tam nagłośnienie, coś tam kawiarnia. Coś trzeba przynieść, podać, załatwić. Pomóc przy kursie alfa. Poprowadzić małą grupkę, jak lidera nie ma. Powiedzieć słowo, pojechać na kościół uliczny. Położyć na chorego rękę. To są banały wszystko i my to wszystko możemy zrobić, bo jesteśmy do tego predestynowani, przygotowani, obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni, żeby to zrobić. Mamy pełną władzę, żeby to zrobić. Wszystkie pomniejsze sprawy są już nam dane, możemy je robić. Więc zacznijmy je robić. I ostatni werset na dzisiaj, Hebrajczyków 10:14. Albowiem jedną ofiarą Jezus, Bóg, i tą ofiarą jest Jezus Chrystus, uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. No ale to pastor, no to jak to się ma do tych innych słów, że mamy ulegać przemianie, być po prostu przemieniani, przygotowywani i tak dalej. Wiesz, no to jest właśnie to uzależnienie od Bożej łaski, kiedy zaczniesz robić rzeczy i będziesz widział, że Bóg musi to zrobić. To jest tak jak ze mną, wiesz, Bóg mnie przygotował do miejsca doskonałości, że mogłem wreszcie się położyć do szpitala. I Bóg mówi, Marku, no co tam jest? Wszystko masz, działaj. Ja mówię, Boże! Jak ja mam działać, to mnie wypuść z tego szpitala. Bóg mówi, nie, teraz działaj. Jak ja mam działać? Mówi, wiesz, synu, wiesz. I musiało przyjść po prostu to miejsce, że chwała Bogu. Zbyszek Dębski i Łukasz Wiazowski mimo wszystkich swoich problemów są w porządku, goście. I Olsztyna nie położą. I moja żona powie kazanie w niedzielę. Ojejku. I młodzież poprowadzi. I tak dalej, i tak dalej. Wiesz, i w pewnym momencie ja wchodzę w swoją służbę. swoją ojcowską służbę, tak? Jestem przygotowany do tego miejsca i ty jesteś przygotowany do swojego miejsca, żeby coś zrobić, żeby uruchomić, żeby zrobić cokolwiek. Amen. Nie wiem, jak mam wątpliwości, jak bardzo byłem przekonujący dzisiaj. Mam duże wątpliwości co do tego. Bo jak można być przekonującym, siedząc na krześle? Wbrew naturze i naszemu systemowi religijnemu. Nie wiem, może ktoś powinien coś jeszcze powiedzieć. Może moja małżonka. Moja małżonka nie chce nic powiedzieć. O czym było dzisiaj słowo? O czym, Monika? O solniczce? Okej. Okay. Jakieś inne refleksje macie po dzisiejszym słowie? O czym było słowo? O szpitalu. Coraz bardziej zamany jestem. Że już nie będę dalej zadawał pytania. Tadeusz, o czym było słowo? Że jesteśmy okej. Okej? Że jesteśmy gotowi. Do czego jesteśmy gotowi? Do czego? Do wszystkiego. A konkretnie? Do solenia. Okej. Okay. Adam, coś mówiłeś? Do czego jesteśmy gotowi? Do wszystkiego. Okej. Okay. Jakieś konkrety, przykłady? Jadzia, co możemy zrobić? Iść do świata. Ktoś tutaj? Słucham ciebie? No, facet wyszedł, no. Słyszeliście, co powiedziała, tak? Pastor opuścił zbór na chwilę i uratował facetowi życie. Trzeba opuścić zbór. No. Sylwia, o czym było dzisiaj słowo? Co do ciebie było? Spytaj Melka. Dużo było do ciebie. A, tak czułem właśnie. Zapadałaś się w fotel. Codziennie jesteś w tym świecie, dokładnie. Renia, co było dzisiaj na słowie? O tobie było. To jest ekscentryczka. Wszystko o niej było. Okej. Okay. Zosia. Wszystko mamy. Jesteśmy gotowi do działania. Piotrek. O soli drogowej było. Nie bać się wnikać w pewne sprawy. Na początku są trudne, potem są łatwe. Amen. Ktoś jeszcze chce coś dodać? Ostatnia szansa. Bogdan, o czym było słowo? Dobrze w kościele, jak nie ma pastora. Okej. No tak. Ale tak, 2/3 odpowiedzi było w porządku, więc to i tak jest w normie. Okej, okay, dobra, to powstańmy wszyscy. Ja też już opuszczę to krzesło i to było nieziemskie doświadczenie, to krzesło. Niesamowite zupełnie dla mnie. Okej. Okay. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteśmy Twoi, że jesteśmy w Twoim ręku. Panie, dziękuję Ci, że mamy wszystko, co potrzebne jest nam do życia, do pobożnego życia. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy wyposażeni do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby iść do tego świata. Panie, dziękuję Ci, że jesteśmy powołani do różnorakich służb i jesteśmy już wyposażeni w to, żeby zacząć robić to, do czego powołani jesteśmy. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją moc nad naszym życiem. Dziękuję za Twoje błogosławieństwo nad naszym życiem. Dziękuję za Twoją chwałę nad naszym życiem. Dziękuję Ci, Królu, jesteś Bogiem, jesteś potężny i pełen mocy. Panie, uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, modlę się, Ojcze, o każdą osobę, która w jakikolwiek sposób myśli o sobie w sposób niegodny. Myśli, że nie jest godna, myśli, że jej wiele brakuje, że jeszcze musi dokonać się wiele przemiany. Ojcze, proszę Cię, żeby to kłamstwo zostało usunięte, ponieważ wszyscy jesteśmy w jakiś sposób gotowi do tego, do czego to możemy teraz wykonać. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, przyjdź ze swoją chwałą, przyjdź ze swoją mocą, przyjdź ze swoim objawieniem, przyjdź ze swoją nadzieją, przyjdź ze swoim poruszeniem, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, przyjdź, żebyśmy wierzyli, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Przyjdź, żebyśmy wierzyli, że jesteśmy obmyci, oczyszczeni i przez jedną ofiarę Jezusa Chrystusa uczynili doskonałymi. Ojcze, przyjdź ze swoją chwałą, przyjdź ze swoją przemianą. Ojcze, przyjdź w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Wiecie, jeżeli człowiek wierzy, że jest kochany, że jest we właściwym miejscu, to podda się korekcie. Jeżeli dziecko jest w domu kochane, to można z nim porozmawiać i powiedzieć, słuchaj, ta rzecz wymaga przemiany, tego nie możemy dalej ciągnąć. I powiem ci, dziecko posłucha. Jest kochane, jeżeli będzie zdyscyplinowane w taki sposób, posłucha i ulegnie przemianie. Dokładnie jest tak samo w naszym życiu. Jeżeli ty nie myślisz o sobie, że jesteś kochany przez Boga, gotowy, przyjęty i przygotowany do każdego dobrego dzieła, to nie będziesz też w stanie przyjąć korekty. Najpierw przyjmij akceptację, a potem przyjdą wszystkie korekty. Najpierw powiedz, jestem apostołem, jestem prorokiem, jestem pasterzem, jestem ewangelistą, zrobię to, do czego mnie powołujesz. I zacznij to robić. A wtedy Bóg przyjdzie i mówi, słuchaj, to można lepiej. I ty powiesz, pewnie, że można lepiej i ja to zrobię. Bo jest w tobie ta akceptacja i to przyjęcie. Amen. Także przyjacielu, porusz się. Porusz się i przyjmij od Ducha Świętego, zanim pastor zacznie tobą manipulować. Przyjmij od Ducha Świętego swoją służbę, powołanie i swoje dzieło. Zanim ja zacznę wymyślać. Bo już jest czas, żeby się poruszyć. Już jest czas, żeby się ogarnąć. Już jest czas, żeby się rozejrzeć i zacząć pełnić swoją służbę. Wśród tych, których ciebie dzisiaj Bóg postawił. I jesteś gotowy na to, żeby to zacząć. Nie właź pod łóżko. Nie właź pod korzec. Nie susz się na słońcu jak ta sól. Amen. Wejdź komuś w oczy jako sól. Amen. Mowa zaprawiona solą niech będzie. Okej? Tobą. Ojcze, dziękuję Ci i wielbię Cię za to, co Ty dokonujesz między nami, za Twoje dzieło, za Twoją moc, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że nawet jak nie rozumiemy Twoich dróg, Ojcze, to Ty jesteś nad nami i czuwasz nad nami. Panie, nawet jeżeli przychodzi atak, tak jak ten szpital i ta choroba, Ojcze, to Ty jesteś potężniejszy i mocniejszy, Ojcze. I Ty z każdego trudnego miejsca, nawet jak nie było Twoją wolą, nie było Twoim planem, Ty wyprowadzisz swoją chwałę. I Ojcze, ja modlę się o każdą osobę, która przechodzi przemianę, przechodzi jakiś kryzys, przechodzi jakąś zmianę. Ojcze, modlę się, żebyś wywiódł światło z tego miejsca dla każdej z tych osób. Ojcze, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech się objawi Twoja chwała i niech się objawi Twoja moc. I wszyscy powiedzieli amen. Okej. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia za tydzień. Amen.